dostałam tę watę, z której to zrobiłam, od felczerki, której dzieckiem się opiekowałam, niemowlęciem, w tym pierwszym punkcie naszego zesłania. To był taki rewanż za zaledwie kilka dni opieki, bo ja się bałam, że mogę być rozłączona z matką i siostrą, bo tych rozłąk było wtedy w doświadczeniu już dużo. I ja poprosiłam jednak mamę, żeby mnie zabrała od tej pani, miłej kobiety zresztą, troskliwej, mnie nie było źle, było ciepło, było normalnym mieszkaniem, a mimo to odeszłam. I ten moment odchodzenia od jakiejś sytuacji, która była pozytywna, będzie się powtarzał.
Chusta. Audycja Alicji Pietruczuk.
Odgłosy pociągu. Tutaj tak, słyszymy odgłosy też pracujących osób, gdzieś w Sajdze, gdzieś w lesie. Szum, który też tam na miejscu można było usłyszeć.
Katarzyna Śliwowska, kierownik działu zbiorów w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.
I proszę, jest nasza bohaterka. Jest to chusta wykonana z waty przez 10-letnią Elżbietę Baranównę, obecnie znaną i uznaną panią profesor Elżbietę Smułkową. Elżbieta Baranówna wraz ze swoją mamą i siostrą w maju 1941 roku zostały deportowane do ZSRS. Z Lwowa trafiły do posiołka Ust-Silga, a że były silne mrozy, ubrania, które wzięły z Lwowa, nie do końca wystarczały. Wykonała właśnie taką chustę. Dodatkowo mama Elżbiety udekorowała ją niebieskimi kropeczkami zrobionymi z nici, które gdzieś tam jeszcze wśród ubrań zebranych z Lwowa się znajdowały. Jak wspominała pani Elżbieta, bo miałam przyjemność z nią rozmawiać, ta chusta bardzo szybko straciła swoje właściwości i sprała się i nie była już taka puszysta, ale cały czas towarzyszyła jej podczas pobytu na Syberii, później też już po powrocie do Polski cały czas miała ją przy sobie.
To była dla mnie rzecz bardzo cenna, pamiątkowa. Natomiast nie przychodziło mi nigdy do głowy, żeby to gdzieś po coś oddawać. Dopiero w momencie, kiedy w jednym z zeszytów zesłańca Pisma Sybirackiego przeczytałam tekst dyrektora Śleszyńskiego o tym właśnie, że to muzeum zakłada, jakie są perspektywy, a ja go pamiętałam jako studenta, młodego człowieka, który chodził do mnie na zajęcia. Więc to mnie pobudziło dodatkowo, żeby właśnie jemu taką autentyczną rzecz z lat 40. przekazać. I tak się stało. I oni to bardzo miło przyjęli. A ja miałam skrupuły, że to taka szmatka.
Ta chusta i też historia, która jest z nią związana, świadczy o tym, że te przedmioty kryją w sobie niesamowite tajemnice, opowieści. I takich przedmiotów w naszych zbiorach jest ciągle niewiele. Przede wszystkim mamy dokumenty, mamy fotografie, natomiast takich pamiątek związanych z pobytem na Syberii, też ze względu na to, że tym osobom było bardzo ciężko przywieźć to z powrotem do Polski. Pamiętajmy, że ich droga powrotu była często bardzo, bardzo okrężna. Więc tym bardziej cieszymy się, że takie trójwymiarowe przedmioty do nas trafiają, jak chociażby ta chusta.
Ja żyję obrazami do dziś. Pamiętam obrazy. Ja nie mam takiej pełnej ciągłości, że są rzeczy, które ja widzę tak realnie, jakby były wczoraj, a są takie, których w ogóle nie ma. Doskonale pamiętam pakowanie na wywóz, wejście tych ludzi, reakcję matki. Natomiast zupełnie nie wiem, jak się znalazłam na platformie samochodowej. I potem jestem już tylko, siedzę na tych tobołach, na tej ciężarówce i widzę taką wyłaniającą się z mgły porannej, bo oni przyszli gdzieś koło drugiej, trzeciej i mieliśmy około 2 godzin na to pakowanie. I pamiętam, jak mi się wyłania ulica Akademicka i takie znajome zarysy kamienic z takiej mgły. A następny obrazek jest już w wagonie, w transporcie na stacji kolejowej. Jak dojechaliśmy, jak rozładowaliśmy, jak wsiadłam do pociągu, nie wiem. To jest jeden z końcowych transportów, ale nie ten ostatni czerwcowy, na pewno majowy. A dlaczego na pewno? Dlatego, że moja matka od pierwszego dnia w wagonie pisała dziennik, codziennie pisała dziennik, przeżycia swoje.
22 maja w niebowstąpienie. Pukanie nocne. Pakowanie. W pociągu pół na pół publiczność polska i ukraińska. Rozmieszczenie w wagonie bydlęcym. Wylegitymowanie osób. Zamknięcie wrot. Pierwsze śniadanie w wagonie. Czarny chleb, woda, kostka cukru. Obiad tak samo i też kolacja. Z tą różnicą, że bułka. Noc. Rozpacz podkreślona ciemnością, stękanie ludzi, kloaka w wagonie, brak miejsca. Sąsiadka mdleje. Lekarka.
Ojciec nazywa się Kazimierz Baran. Nosi nazwisko swojej matki, młodej chłopki, a ojciec był synem z kolei zamożnych. Nie zgodziła się starsza rodzina dziada mego, Adama Terleckiego, na ślub tych dzieci. Mimo to związek trwał kilka lat do śmierci dziada Terleckiego. Nim on zmarł, urodził się drugi syn, brat rodzony mego ojca, Tymon Terlecki. Teatrolog, pisarz, emigrant, który nigdy do Polski nie wrócił. Natomiast mama była córką Marii Haberl, Austriaczki, i Jana Schoffera. A Jan Schoffer był z Bawarii. I Jan Schoffer był właścicielem takiego średniego majątku ziemskiego w Tarnopolskim. I tam się mama urodziła, i 5 jej sióstr i brat. I tam spędzałam kilka pierwszych wakacji. No to była taka światła rodzina, spolonizowana bardzo. Mama skończyła studium nauczycielskie w zakresie kroju i szycia. Ale moja mama nie pracowała przed wojną, tylko no była tą żoną w końcu wicedyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych we Lwowie. Ponieważ ojciec był przyrodnikiem, kończył studia leśne na Politechnice Lwowskiej. Póki Tymon Terlecki mieszkał we Lwowie, przed przeniesieniem się do Warszawy jako wykładowca szkoły teatralnej, to bardzo często właśnie z mamą chodzili na różne przedstawienia teatralne i bardzo się przyjaźnili. A ojciec nie zawsze im chciał towarzyszyć, bo go to mniej obchodziło, delikatnie mówiąc. To jest ojca obrączka, a to jest mego męża obrączka. Otóż jak przyszli go aresztować we Lwowie w 1940 roku, ja się zbudziłam, ruszające się sylwetki, jakieś obce, ostre głosy. Siostry nie ma w pokoju i rodziców nie ma w pokoju, jestem sama. Ja wstaję, żeby zobaczyć, co się dzieje, i idę do korytarza. I w korytarzu, przy drzwiach wejściowych do mieszkania, widzę żołnierza w tej czapie takiej ze szpigulcem i karabinem nastawionym. szybko wracam do łóżka, się nakrywam i czekam, co będzie dalej. Wchodzi mój ojciec w ubraniu już wierzchnim, w płaszczu, a za nim cywil jakiś, podchodzi do mnie i takim ruchem zdecydowanym wkłada mi w rękę tę swoją obrączkę i mówi: pamiętaj, czyją jesteś córeczką. Żegna się, całuje mnie i wychodzi. Ten cywil nie zauważył, bo nie zareagował. I ja z tym ściśniętą tą obrączką w rączce, mama mnie woła do okna i my obie, mama ma tą małą córkę na ręku, a ja obok, widzimy przez okno, jak ojciec jest wyprowadzany z chodnika na ulicę. I to jest ostatni obraz ojca. Myśmy go nigdy w życiu więcej już ani nie widziały, ani nie słyszały. Oprócz tego właśnie marca 40 roku. I nic o nim do końca, o jego aresztowaniu, nie mieliśmy żadnego kontaktu. A gdziekolwiek mama się znalazła, w którymkolwiek z więzień lwowskich, wszędzie odpowiadano, że takiego nie ma. Ale jest na ukraińskiej liście katyńskiej, czyli tyle pociechy, że się zbyt długo nie męczył. Bo w marcu był aresztowany, a w listopadzie już był na liście wysłanej do Moskwy jako zadanie wykonane. Dodatkowego tragizmu temu wywozowi nadaje to, że matki siostra rodzona, mieszkająca w Łunińcu, żona sędziego miejscowego, który też został wcześniej jeszcze niż nasz ojciec aresztowany, została wywieziona w 1940 roku i tuż przed naszym wywozem mama dostała list, że ona zmarła tam. Także mama wyjeżdżała z nami, wiedząc, że jej już nie ma.
Drugi dzień. To samo jedzenie. Jedna z pań rozdaje po kawałeczku cielęciny dzieciom. Zdobycie jednej szklanki mleka. Ostatnie pożegnanie Lwowa. Cudna wiosna. Silne wrażenie, bo pierwszy dzień pogody po długiej słocie. Jak rozpaczliwie myśleć, że widzi się te cuda ostatni raz w życiu. Wiśniowe drzewa jak zwoje koronek. Cudna zieleń brzóz na tle sosen. Byłam przygotowana na wywóz kilkakrotnie, a tym razem naprawdę wzięto mnie z Elżunią i Marysią, zupełnie nic nie przeczuwającą, chorą psychicznie po śmierci Wandy, nieprzytomny strzęp nerwów. Pozostawiałam najkardynalniejsze rzeczy i przedmioty. Jesteśmy kompletnie niezaopatrzone. Jedynie myśl, że nie zwichrowałam polskości Kazia, dzieci, ratuje mnie przed wariacją z powodu wyrzutów sumienia, że jadę na wschód zamiast gdzie indziej.
Było wiele rzeczy nowych, zbyt trudnych, ale była ta osłona matki. Myśmy tam bardzo dużo zła doświadczyły, ale myśmy miały zawsze obronę, myśmy zawsze miały oparcie. A wyobrażam sobie, co przeżywała matka.
2 czerwca, poniedziałek Zielonych Świąt. W naszym wagonie kloaka coraz gorzej śmierdzi. Prześcieradło umieszczone zamiast parawanu przesiąkło moczem. Ludzie gorączkują, zażywają rycynus, płaczą, pocą się, rozpaczają. Cichy, spokojny maszynista kolejowy na emeryturze ma już od 2 dni 40 stopni gorączki. Zmienia spocone do nitki koszule, które potem schną na cały wagon. Dziś mu trochę lepiej. Jedzie z trojgiem dorosłych dzieci. Osobiście miałam także jeden bardzo ciężki dzień kompletnego bezwładu. Był lekarz. Dał rycynus i dużą ilość kropli walerianowych. Jeden dzień odczuwałam ulgę. Dziś Znowu głowa boli, ciało drży. Stan mego zdrowia będzie wielką przeszkodą w ciężkiej walce o byt dla moich biednych dziewczynek. Ciągle jeszcze nie wiemy, dokąd nas wiozą. W Czelabińsku dali starannie przygotowany obiad, składający się z mięsnej zupy grochowej, kaszy jaglanej i kisielu z soku brzozowego. Bardzo nam smakowało. Mamy w wagonie śliczną 3-letnią dziewczynkę z jaśniutkimi, kręconymi włoskami. Jest pociechą całego wagonu.
Pierwszym etapem wywozowym, w którym myśmy mogli wyjść z wagonu, to było po 2 tygodniach jazdy, zamknięciu, bez mycia, w Nowosybirsku.
5 czerwca. Jesteśmy w Nowosybirsku. I to jeszcze nie jest cel naszej podróży. A już jesteśmy prawie u kresu wytrzymałości. Stoimy między ciasno ustawionymi wagonami ciężarowymi. Zaduch okropny. Dzieci rozebrały się do koszulek i daremnie żebrzą o wodę. Obiecują nam wnet picie, obiad, ba. Nawet banie, to znaczy kąpiel. Ale kiedy tego doczekamy? Ach, jakże ciężka rola matki w takiej sytuacji.
Nas wypuścili pod konwojem do tej bani ruskiej. Ja się znalazłam wśród gąszcza ciał gołych, czego nigdy nie widziałam. Ja to tak pamiętam żywo, te cielska różne w swoich formach. I ta para, gorąca woda, mycie i ciągle ocieranie się o kogoś. Potem nas ubrali w zdezynfekowane rzeczy, które cuchnęły z kolei dziegciem potwornie. I jak ja wyszłam z tej bani, to po prostu zemdlało.
Nazajutrz. Jazda do tajgi przez śliczną okolicę. Brzoza i świerki, modrzewie, czeremcha kwitnąca i śliczne, barwne kwiaty w bujnej trawie. W Tomsku skończył się ten raj. Bagna przejęły nas strachem. Ból okropny ściska serce. Jak zniesiemy życie na północy? Boże, zostaw mnie jak najdłużej przy dzieciach. Niech nie zostaną sierotami w obczyźnie.
W Tomsku kończy się kolej żelazna. Przesadzają nas na statek.
Okręt. Sobota, 7 czerwca. Straszliwie wyczerpana dźwiganiem pakunków po zapłaceniu 12 rubli marynarzowi za kosz i maszynę i łóżka, siedzę wreszcie w bardzo nieodpowiednim miejscu na okręcie. Okręt jest obszerny, dwupokładowy, ale na tyle ludzi, jak cały transport zesłańców, absolutnie za mały. Widok stłoczonych kobiet, mężczyzn, dzieci śpiących, przerażonych, to prawdziwy czyściec. Ogonek przed kuchnią po obiad. Postałam trochę z dziećmi na pokładzie, gdzie mimo całego zgnębienia musiałam podziwiać cudo olbrzymiej rzeki, oświetlonej zachodzącym słońcem, okolonej zieloną tajgą, z kwitnącą, pachnącą, odurzającą czeremchą.
Myśmy miały swój materac rozłożony przy samym trapie do wyjścia i musiałyśmy bardzo wcześnie rano w pierwszym porcie rzecznym wstać, zwinąć, żeby ludzie mogli wyjść i żeby mogli przeładować. I to się nazywało Kołpaszewo. To jest miejscowość, w której na pierwszym zesłaniu był Stalin. Także byliśmy jeszcze dalej niż Józef Wissarionowicz. Tak.
8 czerwca. Niedziela. Już 3. w czasie tej tragicznej podróży. czuje się podwójnie nikła i zagubiona w tym kraju, gdzie może bytować tylko krzepkość, hart i wytrzymałość na głód, mróz i ciągłą walkę o byt. Co tu będę robiła? Jak długo wytrzymam? O Jezu Eucharystyczny, którego byłabym dziś w normalnych warunkach przyjęła, zlituj się nad dziećmi moimi i wszystkich nieszczęśniczek jadących ze mną. Na rany Twoje święte zaklinam Cię, okaż przewagę swoją nad światem szatana. Spójrz na te wątłe ciałka dziecięce, śpiące, krzywo oparte o tłumoki i ześlij na nie błogosławieństwo swoje. Daj mi odczuć, że w tym bezdennym umęczeniu naszym jest jakiś Twój boski cel. Nie daj popaść w zwątpienie. Pozwól zejść się kiedyś z Kazikiem. Dziś dzień jego urodzin. Oddaję go opiece Twojej.
To była miejscowość Ust-Silga nad brzegiem dopływu Obi, Obu po polsku, po rosyjsku to jest ta Obi. A Wasiugan był jej dopływem, taka rzeka typowo stajgi, pełnej błota, nie naszego błota, tylko balota ruskiego. Ta rzeka była brązowa i to był ten pierwszy punkt, do którego nas przywieźli.
Nasz adres: SSSR, Nowosibirskaja Obłaść, Kargasowski rajon, Pasiołok Ust-Silga. Prowadzimy tu życie na poziomie bardzo prymitywnych wieśniaków, którzy dopiero stawiają sobie dom. Nie wolno nam poruszać się po okolicy bez przepustki opiekuna NKWD.
Takich etapów zbliżania się do kolei żelaznej, którą można wrócić kiedyś do Polski, bo to nas nie opuszczało, to przekonanie. Mimo informacji, jak nas wysadzili w tym Ust-Silga, że to jest przeznaczenie na 20 lat. Odebrano nam wszystkie dokumenty i dopiero ta umowa Sikorski-Majski zlikwidowała to 20-lecie pobytu w jednym miejscu.
22 czerwca 1941. Wybuch wojny między ZSRR a Hitlerem. Jestem odcięta od Lwowa. Te proste słowa niech zilustrują moją bezdenną grozę, żal. A spodziewałam się na tym pustkowiu tyle po korespondencji od moich kochanych, pozostałych we Lwowie.
Na wysokim brzegu jest ta Ust-Silga. Potem się okazuje, że to nie jest normalna wieś sybiracka, przez autochtonów zamieszkała, tylko że to jest osada zbudowana przez wyrzuconych na pusty brzeg tajgi zesłańców z 30 lat z Ukrainy i Rosji. Jesteśmy w takim baraku parterowym, drewnianym, który się nazywa szkołą. W klasie, w której ci wszyscy wysadzeni ludzie usiłują sobie stworzyć jakiś kącik własny. I widzę nasz nie kącik, tylko jeżeli to jest jedna ściana klasy, to my jesteśmy tak tu w środku. Stoi łóżko pościelone, obok maszyna do szycia, bo wzięła matka maszynę, to ruski żołnierz kazał mamie wziąć tą maszynę. I ma taki kosz do bielizny. Tam była zapakowana pościel i jakieś tam rzeczy. I wsio, i nic więcej. I to jest ściana, na której matka moja powiesiła obraz włoskiej Madonny, bardzo świecko wyglądającej. I wchodzi ten nasz opiekun NKWD-zista, bardzo surowy, każe natychmiast zdjąć wszelkie krzyże i obrazy święte, ponieważ to jest szkoła, a w radzieckiej szkole takich zabobonów wieszać nie wolno. I tak się przechodzi i sprawdza, jak ludzie sprzątają. I podchodzi do nas i mówi, a to ty z którą córką? Starszą? A mama mówi, tak. I proszę sobie wyobrazić, że ta jedna Madonna włoska została w tej ruskiej klasie świeckiej szkoły. I nikt się nigdy do niej nie przyczepił, wróciła z nami.
3 lipca. Dziś wieczór usłyszałam niebiańskie słowo z ust Marylusi. Ale nam się dobrze powodzi w Rosji. Jakże cię nie kochać, mały człowieku, jeśli za ugotowanie kisielu z piankami tyle radości potrafisz wlać w moje serce, tak bardzo umęczone teraz.
Tam głodu jeszcze nie było, bo można było coś wymienić z odzieży, która dla nich zawsze była atrakcyjna, nasza. Poza tym mama szyła, więc też dostawała za to nie pieniądze, tylko jakiś ekwiwalent żywnościowy. Ale mimo to tego jedzenia nie było za dużo, bo mama musiała tam pracować i została zakwalifikowana naprzód do tajgi, do wyrębu drzew i ona się do tego zupełnie fizycznie nie nadawała. To mi przypomniała siostra, ja tego nawet nie pamiętałam. Ja pamiętałam to, że mama kosiła siano, że była w takiej drużynie, którą codziennie rano wywożono na drugą stronę rzeki i tam one kosiły siano stojąc w wodzie i wybierając to skoszone na jakieś podniesienia, żeby to siano schłonie gniło po skoszeniu. Ona tam dostała strasznych wrzodów od tego codziennego stania w tej jakiejś nieczystej wodzie. I mimo to musiała na tą robotę jeździć. To, co było dla mnie bardzo trudne, to to, że często ci robotnicy już byli widoczni na brzegu po skończonej pracy, zmęczeni, głodni. A nikt po nich nie jechał z jakichś względów, bo musiał ktoś łodzią pojechać i ich przywieźć. I jak rzeczywiście to się przedłużało, to ja latałam po wsi i szukałam kogoś do partnerstwa iśmy brali łódź i jechali po tych ludzi. I ten strach, że nas znosi, bo prąd rzeki znosił nas daleko i potem trzeba było pod prąd, ale już przy brzegu, przy płytszej wodzie, a jak nie za bardzo nas zniosło, to ktoś biegł z tych ludzi do nas i nam pomagał. I już wracali, to już oni włosowali, a nie dzieci. Ale ja doskonale pamiętam ten strach, że co będzie, jeżeli my nie dopłyniemy.
Boże Narodzenie 1941. Drzewko stajgi przyniósł drwal, poczciwy, z kościami pracownik przy klopce. Jodełkę o cudnych, długich igiełkach, zgrabną i proporcjonalną. Zrobiłyśmy różne cacka z tutaj dostępnych materiałów i było zupełnie ładne drzewko. Szopkę zrobiłam z kory brzozowej z gwiazdą i napisem Gloria in excelsis Deo. Do szopki wstawiłam obrazek z mszału o Bożym Narodzeniu. Wziąwszy pod uwagę gorzkie łzy, które padały podczas klejenia, można powiedzieć, że szopka była droższa od wszystkich lwowskich sklepowych. A zresztą naprawdę była ładna. Na Wigilię zaprosiłam naszych azjatyckich gospodarzy, u których mieszkamy, bo bałam się samej siebie. Nie wierzyłam, czy potrafię zapanować nad sobą i nie postraszyć dzieci płaczem. Ugotowałam zupę kartoflaną z grzybami, Elżunia latem nazbierała w tajce, i fasolę, jeszcze resztkę ze Lwowa. Kupiłam 0,5 litra wódki, 2 kilogramy sera, twarogu. Dziadek Kowalow dał kilka solonych rybek, a babka orzeszków cedrowych. Po kolacji zaświeciłam choinkę. Było 5 świeczek z jednej pociętej i kolędowałam z Elżunią. Maryla pomagała jak mogła i umiała. Wówczas poznałam, jak wielki jest Bóg i jak cudowną skarbnicą bogactw i łask jest religia. Kochani moi wszyscy najbliżsi, choć tak daleko od was, byłam z wami przez tę rocznicę narodzenia Jezuska Zbawiciela. Wiem, że myśleliście wtedy o nas i nie tracę nadziei, że się zobaczymy, tym bardziej, że tak się nasza sytuacja zmieniła. Wojsko polskie walczy z armią sowiecką przeciw Hitlerowi, a polscy obywatele są oswobodzeni. Wyrok 20-letniej pracy na błotach wasiugańskich stał się nieważny.
I mama postarała się o stopniowe przybliżanie do kolei żelaznej, która stamtąd była w odległości około 700 kilometrów. To był tylko wodny transport, nawet szlaku letniego, drogi nie było, był tylko wodny dojazd i to nie jakiś rejsowy statek, który zabierał pasażerów, tylko własnym sumptem. Wtedy mama zaczęła szukać możliwości przeniesienia się do Kargaska. A Kargasek był już taką osadą o charakterze miejskim, ale dość prymitywną, bardzo błotnistą. Mama dostała pracę w promkombinacie, w takiej szwalni, która szyła dla frontu odzież. I nie było już godzin pracy. Już mama całe dnie, późno wieczorem wracała. W tym Kargasku zamieszkałyśmy w podwórzu rodzinnego domu, w której mieszkała jakaś miejscowa osoba z dziećmi. Mąż był na froncie. A ona nam udostępniła budyneczek dawnej bani. Ta bania była przebudowana tak, że zamiast tego kamieniska, które się polewało i para buchała, stała taka grupka, czyli płyta kuchenna. I tu się zaczyna martyrologia zimowa tych dwóch dziewczynek i matki z nimi, ponieważ myśmy nie były w stanie w okresie letnim zaopatrzyć się w opał. Bo myśmy przyjechały późną jesienią, już śnieg zaczął padać. I jak mamy cały dzień nie było, to myśmy obie ze zwykłymi sankami takimi do jazdy dziecięcej szły do tajgi. Było takie placówka przeprowadzonego wyrębu drzewa i te normalne belki zostały stamtąd zabrane, natomiast zwalisko takich pniaków różnych tam zostało. I myśmy te starały się odkopać, z łopatkąśmy jeździły, załadować na sanki, przywieźć i w domu jakoś to piłować czy rąbać. To była zupełna gehenna. I potem nic dziwnego, że to się nie chciało palić. To było mokre. To, co ja w tej chwili powiem, to będzie mnie prawdopodobnie do ostatniej minuty życia gnębić. Że ja z tej rozpaczy, że nie mogę tego zrobić, potrafiłam uderzyć to małe dziecko, że ty mi nie pomagasz. Że dlaczego ty mi nie pomagasz? W Kargasku już była szkoła. Poszła do szkoły do pierwszej klasy siostra, ale ja już gdzieś wyżej poszłam i miałam świetną nauczycielkę. Bardzo mi imponowała, że taka sprawiedliwa Maria Siemionowna i dużo mnie nauczyła i matematyki i tego rosyjskiego, ale znowu zupełnie nie pamiętam chodzenia do szkoły. Ja zachorowałam na malarię, taką syberyjską malarię, gdzie nie mieliśmy chininy, gdzie nie było jak leczyć. Mama, przychodząc z pracy, bo w dzień ja musiałam sama być siostrą tylko, kładła się na mnie, bo nie wystarczyło nałożyć wszystkie możliwe nakrycia. Dopiero jak na tych nakryciach znalazł się ten ciężar, który mnie tak trochę objął, przydusił, to ja przestawałam się telepać. Ale przeszło. I na drugi rok, jesienią późną, mama zorganizowała wyjazd do Tomska. To już jest 43. I jest tutaj, proszę pani, jeszcze jedna rzecz wartościowa. List do Tymona Terleckiego. Tu jeszcze jest kochany Tadziu, bo on był Tadeusz Terlecki. Bo mama to przestała pisać już w Uścieldze. Już w Kargasku napisała chyba tylko ten list do Tymona.
Kochany Tadziu, wojna zrujnowała mnie doszczętnie, materialnie i fizycznie, ale nauczyła mnie bardzo wielu cennych rzeczy, o których w moim normalnym życiu, jako żona urzędnika państwowego, ani nie śniłam, ani w ogóle wiedzieć nie mogłam i myśleć nie umiałam. Umiem karczować, rządź, kopać. Gdy upadł śnieg, mogłam odpocząć. Zima tutaj jest śliczna. 40-stopniowe mrozy są tylko przy wietrze przykre. W celu uzyskania pozwolenia na zamieszkanie w miasteczku rejonowym Kargasek, gdzie od 10 kwietnia mieszkamy, zrobiłam przy 36 stopniach mrozu 60 km pieszo do Kargaska i 60 km z powrotem. W ciągu zimy przechodziłam się tak 3 razy. 2 razy samioteńka. W ciągu takiej drogi przeżywa się przez 2 dni więcej niż we Lwowie, przez cały rok i więcej. Jak strasznie nieraz jest smutno, jak niewypowiedzianie tęskno za swoimi. Mieszkamy niedaleko brzegu. Z kuchenki widać Ob, a z okna komnaty, w której piszę, widać Tajkę. Ona jest o 100 kroków stąd. Teraz, w maju, Tajka jest śliczna, a od pączków brzozy i sosny i cedrów ślicznie pachnie. Tajka w ogóle dla oka jest piękna, tylko chodzić po niej jest trudno, bo bagnista i zawalona drewnem. A jeszcze trudniej pracować w niej. Za 2 tygodnie będą kwitły czeremchy, a teraz wierzby mają żółte, puszyste pączki, jak u nas w marcu. Przed kilkoma dniami przyleciały jaskółki. To wszystko, co podobne do naszego, a zresztą zupełnie inne. Aha, jeszcze wróble są. Takie samiutkie jak we Lwowie, w Warszawie i tam dalej. A jeśli spotkasz je w Londynie, uśmiechnij się do nich i wspomnij o tych nad Obem. Najserdeczniej całuję. Janka.
Tu ciągle jej towarzyszy ta myśl, żeby być bliżej takiego środka transportu, którym można wyjechać w stronę Polski. Bo zaczyna kiełkować nadzieja, że to będzie możliwe. I rzeczywiście wyjeżdżamy z Kargaska jesienią do Tomska. To jest, mamy inicjatywa tylko. Jest konieczny lodołamacz. I lodołamacz nas prowadzi. I wysadzają nas z tego statku w Tomsku na przystani jakiś płot. Pod tym płotem stoi ten nasz kosz, stoi ta maszyna do szycia cały czas za nami i mama sadza nas na tym koszu i każe nam się nie ruszać, pilnować rzeczy, a ona idzie do zupełnie obcego miasta szukać pracy i przytułku. I gdzieś czyta Швейная мастерская, czyli pracownia krawiecka. Wchodzi, przedstawia się, przedstawia okoliczności, w których jest i zostaje zatrudniona z miejsca, jako szwaczka. Mało tego, gdzie ty masz rzeczy, gdzie ty masz dzieci? Ano na przystani. Człowiek nam znajduje transport, przywozi nas do tej szwalni swojej, daję mamie klucze i proszę sobie wyobrazić, ja to podkreślam, bo mnie bardzo diabli biorą, jak słyszę o polskim antysemityzmie. Otóż to był Żyd. I ten człowiek tak mamę ciepło przyjął i zaufał w czasie wojny. I myśmy tam przez jakiś czas nocowały na stole Krajczego, aż mama znalazła w suterynie taką izbę z oknami w górze, bo pamiętam te nogi widoczne, jak ludzie chodzili. To było to pierwsze to mieszkanie w Tomsku. Pierwsze i ostatnie zresztą. I w tym Tomsku była szkoła i była cudowna znowu nauczycielka, ponieważ ja jakoś byłam ciągle chora, to tam mam też przygodę taką ciężkiego zapalenia stawów od tych mrozów, od tego wszystkiego. I coś, co się nazywało uzlowata erytemia. Pamiętam, że miałam takie śliwkowate guzy na nogach. Zresztą te nogi to jest moja słabość do końca życia. Ona przychodzi do mamy do domu dowiedzieć się, dlaczego mnie nie ma w szkole tak długo. I widzi tę piwniczną izbę, zimno. I Nina Iwanowna, przychodzi, ugla na syplu. A więc mama rzeczywiście jedzie do tej szkoły i wraca na saneczkach, wioząc worek węgla. I nareszcie jest w tej izbie ciepło. A ja idę do szpitala. Pani nauczycielka załatwia siostrze i mnie tanie obiady, na które możemy dochodzić do jakiejś tam stołówki. Niby świetnie, bo nie jesteśmy już takie głodne, ale jest wielka trauma. Do tej stołówki musimy przejść przez takie wzgórza, chaszcze. I jak my tam idziemy, to spotykamy takich bezpryzornych chłopaków, którzy nas biją. Biją, tłuką. I raz się dzieje tak, że oni drasnęli siostrę czymś ostrym i pociekła krew. I myśmy już do tej stołówki więcej nie poszli. Byśmy się bały. I zrezygnowałyśmy z jedzenia, będąc autentycznie głodne, bo w Tomsku był naprawdę głód, taki, który mi został. Ja nie potrafię być głodna spokojnie. I jak ja jestem teraz głodna, to ja muszę natychmiast pójść chociaż coś włożyć do ust, bo ja się zachowuję nienormalnie. Ja muszę zjeść. Zbliża się Boże Narodzenie. Nasza mama wraca do domu i przynosi mąkę, mleko w proszku i sproszkowane jajka. Radość niewiemska, mama uśmiechnięta, że upiecze nam coś na święta. I dopiero dużo później przyznała się, co zrobiła, żeby to dostać. Poszła do dentysty, zlikwidowała złote koronki, które miała zrobione z zębów i za złoto w takim specjalnym sklepie kupiła te produkty na święta. Wiem, kim była Wanda Wasilewska. Wiem, że nie wszystko można przyjąć pozytywnie, ale wiem, że dzięki Wandzie Wasilewskiej myśmy wrócili i że nie wolno jej tego odbierać. Ten wyjazd na Kubań to nie był wyjazd indywidualny mojej rodziny czy kilku innych. To była masówka zabierania z terenu głodu chorych i prawie bezwładnych częściowo ludzi nad stepy północnego Kaukazu, gdzieśmy się trochę odpaśli. I to była jakaś akcja ekonomiczna. Oni potrzebowali robotników po prostu na te stepy. Dużo ludzi zginęło na wojnie. dużo ludzi sami ukatropili, to potrzebowali nas tam. Nasze grupy Polaków w takim siewsawchozie, to się nazywało bałka, nastawionym na uprawę pszenicy siewnej. Na dużych obszarach stepu była siana ta pszenica, w tym, że stepie głęboko, daleko od osady były robione takie toki, czyli klepiska, na których zsypywano z kombajnów tą pszenicę i tam mama i inne osoby przesypywały tą pszenicę, susząc ją w słońcu. A jak się wysuszyła, to ją zwożono do spichrza. A spichlerz był w osadzie. Mnie tam zatrudnili jako wagową do tego spichlerza. Kierownik, wredny taki dziad, tam był i ja, i nikt więcej. Tylko potem, jak przywozili i zsypywali tą pszenicę, to nosili ją jeńcy niemieccy. Cały duży oddział jeńców niemieckich, młodych ludzi. I ci Niemcy byli po pierwsze brudni, bo tam nie było się gdzie myć. To wody brakowało, tam nie było dużo wody na tym Kaukazie. Byli obdarci do bólu. Także świecili golizną i to była dla mnie też wielka trauma dla takiej młodej dziewczyny. A równocześnie szli do tej pracy czwórkami, śpiewając marszowe pieśni. Cały czas żuli tą pszenicę, bo oni się tak dożywiali, ci Niemcy. Ja odwracałam głowę, że udawałam, że nie widzę, bo wypadało coś powiedzieć, że gdzie tam głodni ludzie. Ja napychałam wszystkie miejsca możliwe, żeby zanieść do domu i żebyśmy mogły z tego skorzystać. Miałam pretensje do własnej matki, że ona tego nie robi. Mama nie wzięła garści czegokolwiek. Godność jej nie pozwalała. Co się z tą pszenicą potem działo, jak się ją wysypywało z butów, z majtek i tak dalej. Tam nie było żaren. Tam były tak zwane różki. Różka to jest taki młynek chłopskiej roboty. Myśmy taką różkę gdzieś zdobyły, już nie wiem gdzie. Była mąka i była kasza i była kukurydza. I jeszcze jedna rzecz była. Sowchoz sadził arbuzy. Arbuzy, po mojemu. Jak już te arbuzy były zebrane, to pozwalali ludziom zbierać to, co pozostało, co już się nie kwalifikowało do handlu. To, ponieważ to było daleko, a ja miałam fory u tego magazyniera, to on mi pozwalał zaprzęgać wołu. I ja wołami jeździłam. I zbierałyśmy z siostrą te arbuzy i to było bardzo dobre i pożywne. I troszkęśmy odzdrowiały, że tak powiem. I na tej bałce, na tym ostatnim etapie udało się już nawiązać kontakt ze Lwowem, bo Lwów już był radziecki. I mamy najmłodsza siostra, starała się wysłać nam wyzew. I w pierwszej chwili myśmy się tego czepnęły, ale jak coraz bliżej było wiadomo, że ze Lwowa i tak trzeba będzie wyjechać, że się tam nie zostanie, to nie miało sensu. A myśmy też mieli już jakąś informację, że będzie organizowany transport, to mama z tego wyzewu zrezygnowała i poczekała na wyjazd organizowany. Przekraczając granicę, czułam, widziałam, że trawa jest bardziej zielona, że niebo jest bardziej niebieskie w Polsce niż to, które zostawiam na Kaukazie. Nie pamiętam żadnych szczegółów typu, na czym spaliśmy, też takimi bydlącymi wagonami. To nie był problem. Problemem było to, że się wraca. To wszystko inne było nieważne. ważne było w jakimś momencie oddzielenie się od transportu, który wiózł wszystkich powracających na ziemię odzyskane. Mama postanowiła pojechać do Torunia ze względu na to, że tam była jej siostra zamężna. I myśmy przyjechały do Torunia. Byłam w tak wystartej w tej podróży spódnicy, że ona przy wysiadaniu pękła i ja musiałam trzymać w garści spódnicę, żeby nie świecić bielizną. No w każdym razie przyjechałyśmy bardzo gołe, bose. Traktowałyśmy dom, w którym ciotka Helena, ona mieszkała w takim drewnianym, rodzinnym, parterowym domku z górką mieszkalną. To naprawdę był skromny dom, do którego dokwaterowały władze powojenne, jakieś jeszcze dwie rodziny obce. Wydawało mi się, że przyjechałam do pałacu. Wydawało nam się, że tam jest tak pięknie, że myśmy na paluszkach chodziły. Stamtąd ja wróciłam do Warszawy, a siostra długi czas tam mieszkała z mamą. A wyszła za mąż też do nas, do Warszawy i wtedy mamyśmy ściągnęły i już byłyśmy w Warszawie z mamą. Zastanawiałam się troszkę nad tym, co mi to dało w życiu. Na pewno większą samodzielność i potrzebę decydowania, ale najbardziej to wszystko mnie nauczyło ciekawości ludzi. Rozumienia, że są różni, a równocześnie bardzo podobni. Żeby nie osądzać, umieć dyskutować, żeby się nie zasklepiać i żeby nie uważać, że się jest najmądrzejszym na świecie. Po prostu doceniać drugiego człowieka. To ja mam. Ja mam prawo tak powiedzieć. Chcę z ludźmi rozmawiać i nie odsądzać o czci i wiary, jeżeli są inni. Mimo, że ja swoje poglądy formułuję jasno. To nie chodzi o to, że ja się robię przesadnie tolerancyjna. Ja swoje wiem. Nie wolno lekceważyć człowieka. Nie wolno. Był taki moment, kiedy sama sobie postawiłam pytanie, czy gdyby Lwów wrócił do Polski po wojnie, czy ja bym chciała wrócić? Myślałam o tym już jako lingwistka, już jako pracownik naukowy i pomyślałam sobie, że wrócić w sytuacji, kiedy jakaś część Lwowian, Ukraińców, miałaby przeżywać to, co przeżywaliśmy my, nie ma najmniejszego sensu. Że to jest etap z innej zupełnie epoki i żadnych takich nawiązań. Natomiast chciałabym, żeby była prawda o tych rzeczach, żeby nie było fałszu, żeby nie było robienia ze Lwowa wyłącznie miasta ukraińskiego, bo to jest absolutnie nieprawda. To było miasto jednak w dużym stopniu kultury polskiej, nauki polskiej i polskich obywateli, więc żadnych takich kompromisów i żadne naginanie historii do bieżącej ideologii. Tak nie wolno.
Była to audycja Alicji Pietruczuk zatytułowana Chusta. Opowiadała profesor Elżbieta Smułkowa, językoznawca, specjalista socjolingwistycznej problematyki pogranicza polsko-białorusko-litewskiego. W latach 1991-1995 konsul i ambasador RP w Republice Białoruś. Fragmenty dziennika jej matki, Janiny Baranowej, czytała Dorota Sokołowska.